Anna Maria Siarkowska, Republikanie, moim Państwa gościem o poranku w Katolickim Radiu Podlasie w poniedziałek. Dzień dobry Pani poseł.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
To taki dosyć leniwy i senny poranek, ale to wszystko ze sprawą tej zmiany czasu, która już za nami, tej gorszej zmiany czasu, jak niektórzy mawiają, bo godzinę nam zabrano, godzinę mniej, krócej spaliśmy. Tak się w ogóle bardzo wiele osób zastanawia nad sensownością tej zmiany czasu. Pani zdaniem to jest dobry pomysł w ogóle, czy to trzeba było zlikwidować raz na zawsze?
Zdecydowanie opowiadam się za likwidacją, zresztą jak większość Europejczyków, bo badania wskazują na to, że aż 76% Europejczyków jest niezadowolonych ze zmiany czasu. Co więcej, zmiana czasu tak naprawdę nic dobrego, specjalnego w dzisiejszym świecie nie wnosi, a powoduje wiele problemów. Powoduje problemy z koncentracją, problemy z dostosowaniem się do nowego rytmu pracy. Częstokroć ludzie właśnie w pracy w tym okresie mniej są wydajni. To się przekłada na większe zwolnienia. Nie wpływa to również w żaden sposób na jakąś poprawę wydajności energetycznej w zakładach pracy. Wręcz przeciwnie, to mocno dezorganizuje nam życie. Tutaj wspomnijmy chociażby o takich kwestiach jak rozkłady jazdy, pociągów, czy na przykład jeszcze sprawa związana z częstokroć takimi sytuacjami, w których serwisy bankowe są nieczynne w trakcie tej zmiany czasu. Jest szereg utrudnień, które uważam, że są zupełnie niepotrzebne i z tej zmiany czasu powinniśmy zrezygnować. Tutaj dla uściślenia powinien po prostu pozostać czas letni.
No właśnie, tylko ja tak się zastanawiam, bo cały świat o tym mówi, to znaczy tak zwani zwykli ludzie mówią o tym, że do niczego ta zmiana czasu, tymczasem politycy w dalszym ciągu jakoś tak niekoniecznie się tym problemem zajmują. Ostatnio czytałem taką dyskusję w Stanach Zjednoczonych, że to by dobrze było to zmienić, ale ktoś przytoczył taki argument, no fajnie, tylko że kto wtedy dojdzie do ładu z tymi wszystkimi rozkładami lotów chociażby?
A czy przecież i tak dzisiaj są różne strefy czasowe i nie jest w ten sposób, że mamy oczywiście jeden czas, który jest, obowiązuje jakby na całym świecie, tak, ale normalnie ludzie, którzy korzystają z zegarków, to każdy korzysta w ramach własnej strefy i sobie potrafimy z tym poradzić i wydaje się, że tutaj przyjęcie jednego czasu raczej by pomogło ujednolicić ten problem, natomiast no, na przykład już dzisiaj Rosja, powiedzmy, czy Białoruś nie korzysta ze zmiany czasu. W państwach Unii Europejskiej jednak była taka dążność, żeby tą kwestię ujednolicić, ale wydaje się, że tutaj to ryzyko, które by ewentualnie na przykład Polska podjęła, rezygnując ze zmiany czasu, jest warte tych wszystkich korzyści, które się z tym wiążą. Uważam, że moglibyśmy tutaj dać Europie dobry przykład.
Będzie pani przekonywała rządzących do tego, do pomysłu?
Za każdym razem ten temat, panie redaktorze, pojawia się przy okazji zmiany czasu. Tutaj większość polityków...
Dwa razy do roku, tak.
Tak, większość polityków tutaj się zgadza z tym, że jest to jak najbardziej sensowne, ta rezygnacja i pozostanie stałe przy czasie letnim, ale tutaj niewiele rzeczywiście jest takich inicjatyw, które mogłyby faktycznie tą zmianę wprowadzić. Będziemy na pewno o to zabiegać.
A ilu jest takich polityków, którzy popierają działania pro-life w Sejmie polskim?
To znaczy, ilość tych polityków można ocenić na podstawie, przynajmniej taką deklaratywną tą ilość, na podstawie tego pierwszego głosowania, kiedy projekt Ordo Iuris, który znosił przepisy dyskryminujące w zakresie prawa człowieka do życia, przeszedł. Czyli większość Sejmu tak deklaratywnie jest pro-life. No niestety nasi posłowie przestraszyli się protestów, które były wywołane przez stronę lewicową, protestów, które były też powodowane ogromną dezinformacją, która panowała w tym obszarze. i odstąpili, zagłosowali za tym, żeby ustawa została odrzucona. Ja dzisiaj stanęłam na czele Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Prawa do Życia. Grupujemy posłów, staramy się gromadzić posłów, którzy są pro-life, ale którzy są w tym swoim nastawieniu za życiem mocno zdeklarowani, którzy wiedzą, czego chcą i którzy chcą przede wszystkim doprowadzić nie tylko do zmiany obecnie istniejącego prawa, tak, ażeby znieść wszelkie przesłanki dyskryminacyjne, które niestety obowiązują. Przypomnę tutaj przesłanki dyskryminacyjne w zakresie tego, że polskie dzisiaj prawo odbiera to prawo do życia osobom, które są chore, osobom, które poczęły się w takich, a nie innych okolicznościach, czyli w wyniku czynu zabronionego. I tego rodzaju przesłanki dyskryminacyjne na pewno będziemy chcieli znieść. Osoby, które dzisiaj, nasi posłowie, którzy pracują w Zespole na Rzecz Prawa do Życia, są mocno w tym wszystkim zdeterminowani i będą także chcieli dążyć do tego, by obecnie stosowane prawo, by dzisiejsze przepisy, które są obowiązujące, były rzeczywiście stosowane, żeby nie było takiej sytuacji, że one istnieją tak naprawdę tylko teoretycznie.
Wiele osób mówi, że jednak mimo wszystko ten kompromis aborcyjny, który był uchwalony jeszcze kilkanaście już lat temu, to jest dobra rzecz, nie powinno się tego ruszać. Pani jest innego zdania?
Co to znaczy, panie redaktorze, kompromis aborcyjny? Pod tym takim enigmatycznym hasłem kryje się prawo, które pewnym kategoriom ludzi odbiera prawo do życia. Uważamy, że każdy ma prawo do życia, obojętnie, bez względu na stan zdrowia. Osobom chorym to prawo do życia również przysługuje. Osobom, które poczęły się w wyniku czynu zabronionego, również to prawo do życia przysługuje i nikt nie ma moralnego prawa, ażeby drugiemu człowiekowi to prawo do życia odbierać. A zatem nasze dzisiejsze prawo jest ogromnie dyskryminacyjne, niesprawiedliwe i powinno zostać zmienione. Chcemy właśnie złagodzenia przepisów aborcyjnych, tak, ażeby obowiązujące w Polsce prawo było łagodne i chroniło interesy wszystkich osób, żeby każdy obywatel Polski miał prawo do życia jednakowo gwarantowane.
Tak jak słucham pani, to mam takie wrażenie, że tutaj nie ma miejsca na kompromis, na żadne ustępstwa.
Panie redaktorze, czy jeżeli chodzi o prawo do życia ludzi, czy tutaj jest miejsce na kompromisy, na to, żeby mówić, że jedni mają prawo do życia bezwzględne, a drudzy ich nie mają ze względu na jakieś tutaj ustalone dowolnie okoliczności? Prawo do życia jest najbardziej podstawowym prawem człowieka i nie ma tutaj żadnych powodów i nikt nie może tak naprawdę rościć sobie praw do tego, ażeby drugiemu człowiekowi to prawo do życia odbierać. Tak jak powiedziałam, należy złagodzić przepisy obecnie obowiązujące w Polsce w taki sposób, żeby każdy człowiek, każdy polski obywatel to prawo do życia miał jednakowo gwarantowane.
To będzie taki duży przeskok teraz, ale te przepisy, które złagodził w tym momencie minister środowiska Jan Szyszko, to jest krok w dobrym kierunku odnośnie wycinki drzew?
Panie redaktorze, dobro wspólne, czyli to, czym się powinna zajmować polityka, nie dotyczy kwestii związanych z prywatną własnością, a zatem polskie państwo powinno wprowadzać regulacje i obostrzenia dotyczące zarządu właśnie dobrem wspólnym, czyli tymi częściami, które należą wspólnie do nas wszystkich. Czyli przestrzeń publiczna powinna być pewne właśnie na przykład obowiązujące prawne przepisy powinny tyczyć się części publicznej. Natomiast prywatna działka właściciela należy tylko i wyłącznie do zarządu tego prywatnego właściciela. Nigdy z nas nie może sobie rościć prawa do tego, żeby drugiej osobie mówić, co ma mieć na swojej działce, a czego ma nie mieć. To jest podejście typowo socjalistyczne, zgodnie z którym właśnie ci socjaliści roszczą sobie prawa do tego, żeby mówić właścicielom, co mogą, a czego nie mogą robić na ich własnych działkach. Także prawo, które zostało wprowadzone, jest bardzo racjonalne i absolutnie tutaj uzasadnione. Tego rodzaju przepisy są bardzo dobre i mam nadzieję, że Sejm tutaj nie będzie przy nich zbytnio manipulował.
Ja tylko się zastanawiam, gdzie są te granice tej prywatnej własności, bo zgoda, jeżeli chodzi o drzewa, ale w momencie, kiedy na przykład bylibyśmy sąsiadami, ja miałbym fantazję postawić sobie wielki kurnik obok zaraz pani działki, to była taka sytuacja chyba, w której ta moja prywatna własność wpływa na pani spokój.
No i dlatego są przepisy, które te sprawy regulują odnośnie chociażby usytuowania kurników, czy też garaży, czy też innych nieruchomości w odpowiedniej odległości, chociażby od płotu sąsiada. I tutaj tego rodzaju oczywiście przepisy są racjonalne, ponieważ nasza działalność, jeżeli wpływa na samopoczucie, na, nie wiem, na stan własności drugiego człowieka, to musi się to poruszać w ramach pewnych wspólnie tutaj przez nas przyjętych prawnych regulacji. Natomiast to, co właściciel ma na swojej działce, jakie drzewa sadzi, jakie krzewy sadzi, a jakie ścina, jak działkę pielęgnuje, to jest naprawdę tylko i wyłącznie kwestia związana z zarządem przez właściciela nieruchomości i żadnej osobie nic do tego. Tak jak już powiedziałam wcześniej, powinniśmy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób gospodarować tym dobrem wspólnym, a zatem jestem za tym, żeby nasze miasta chociażby były zielone, żeby było dużo zieleni w parkach, żeby było dużo zieleni, chociażby, nie wiem, lasy powinny być pod ochroną. Dbajmy o przestrzeń publiczną, sadźmy drzewa, kwiaty, ale sprawy związane z zarządzaniem prywatnymi nieruchomościami, prywatnymi działkami, zostawmy tym prywatnym właścicielom.
Anna Maria Siarkowska, Republikanie. Dziękuję bardzo, pani poseł.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.